Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W piątek 11 września wita Państwa Krzysztof Bronk. Niemal cały dzisiejszy program wypełni rozmowa z ojcem Markiem Sochą, kapucynem pracującym w Pradze. Na 2 tygodnie przed papieską podróżą będziemy rozmawiać m.in. o świadectwie, jakie dają zakonnicy w sercu sekularyzowanej Pragi. A nasz program zaczynamy od aktualności watykańskich. Refleksji o wspólnej chrześcijanom i muzułmanom walce z ubóstwem papieska Rada do Spraw Dialogu Międzyreligijnego zaproponowała wyznawcom islamu w dorocznym orędziu na ich święto Id al-Fitr. Przypada ono za tydzień na zakończenie muzułmańskiego miesiąca postu i modlitwy Ramadanu. Watykańska dykasteria zwraca uwagę, że troska o ubogich, niezależnie od dzielących nas różnic religijnych, stoi w centrum Bożych przykazań. Bóg nakazuje nam miłość do każdego człowieka.
Wszyscy wiemy, że ubóstwo rodzi nieznośne cierpienia, gniew, izolację, nienawiść i żądzę zemsty, czytamy w liście do wyznawców islamu. Może skłaniać do wrogich działań wszelkimi dostępnymi środkami, co próbuje się nawet usprawiedliwiać motywami religijnymi w imię rzekomej boskiej sprawiedliwości, odbierając innym ich bogactwa wraz z pokojem i bezpieczeństwem. Właśnie dlatego, by odeprzeć takie zjawiska jak ekstremizm i przemoc, walkę z ubóstwem trzeba prowadzić promując integralny rozwój ludzki, podkreśla papieska Rada do Spraw Dialogu Międzyreligijnego. Przytacza stwierdzenie Pawła VI, że rozwój to nowe imię pokoju i słowa Benedykta XVI z encykliki Caritas in Veritate o potrzebie nowej syntezy humanistycznej uwzględniającej centralne miejsce człowieka na ziemi i jego otwarcie na Boga. Jako wierzący winniśmy podjąć refleksję nad problemami naszych czasów i, kiedy to możliwe, wspólnie je rozwiązywać, wskazano w przesłaniu do muzułmanów. Przypomniano też konieczność globalnej solidarności. Wyraziłoby ją na przykład przyjęcie, jak proponował Jan Paweł II, wspólnego kodeksu etycznego, który byłby nie tylko konwencjonalny, ale opierał się na prawie naturalnym, wpisanym przez Stwórcę w sumienie każdego człowieka.
W naszej wędrówce po czeskim kościele dziś dotarliśmy na Hradczany, nieopodal Zamku Królewskiego, nieopodal katedry, do sanktuarium loretańskiego. A moim gospodarzem i rozmówcą jest polski kapucyn, ojciec Marek Socha, rektor sanktuarium. Proszę ojca, znajdujemy się w centrum Pragi. Pragi, miasta dość zlaicyzowanego. Jak kapucyni pojmują swoją misję właśnie w sercu tego miasta, wręcz ateistycznego, jak mówią niektórzy?
Po 8 latach doświadczeń w Pradze mogę powiedzieć, że głównie obecność tu na tym miejscu poświęconym przede wszystkim poprzez przyjście włoskich braci kapucynów przed 410 laty jest bardzo ważna i sama ta obecność wytwarza swoisty klimat do medytacji, do zastanowienia się nad życiem, także do nawrócenia czasem, bo znajdują się w tym mieście ludzie, którzy poszukują Pana Boga, swojej drogi do Niego. A myślę, że właśnie ta cisza klasztorów i takie inne życie, które tu prezentujemy, jest dla nich też często inspiracją albo po prostu okazją do zapytania, a co ja robię ze swoim życiem, jak ja je przeżywam. I właśnie bracia kapucyni, którzy realizują charyzmat świętego Franciszka z Asyżu, mamy też coś do powiedzenia i dzisiaj. Choćby właśnie poprzez prostotę naszego podejścia do życia, czy poprzez taką normalną, codzienną pracę.
A konkretnie duszpasterstwo tego klasztoru na czym polega? To tylko nabożeństwa, msze, czy coś jeszcze proponujecie?
Gromadzą się tutaj ludzie dorośli i młodzież, których zrzesza tak zwany trzeci zakon świętego Franciszka. Również mamy grupę młodzieży franciszkańskiej. Ja osobiście prowadzę mały krąg biblijno-katechizmowy, do którego należą nie tylko młodzi ludzie, chociaż większość z nich około 30, ale i jedna starsza pani, którą też przed paru laty ochrzciłem. Jest zainteresowanie różnych grup, przychodzą czasem na jakieś medytacje, czy na wspólną modlitwę, czy proszą też o wynajęcie jakichś sal bezpośredniej kościoła do jakichś właśnie akcji religijnych, czy typu rekolekcyjnego, czy dni skupienia, ale nie jest to jakaś wielka grupa, w ciągu roku parę takich akcji.
Czyli można powiedzieć, że de facto tutaj w centrum miasta na Hradczanach istnieje taka mała wyspa, gdzie można się pomodlić i można znaleźć trochę ciszy, jeśli dobrze rozumiem.
Owszem, z tym, że jest troszeczkę problem z otwieraniem kościoła, ponieważ jest to miejsce bardziej takie turystyczne, więc nieraz jest ten konflikt po prostu interesów, można by powiedzieć. Turyści chcą wejść wszędzie i praktycznie za darmo, nieraz jest to trudne. Jednak wiele obiektów sakralnych, religijnych jest też obwarowanych właśnie jakimiś kasami czy miejscami, gdzie trzeba kupić sobie bilet wstępu i nie są to czasem małe pieniądze. Jest jeszcze dużo naleciałości po reżimie komunistycznym, który jednak wiele rzeczy, a zwłaszcza relacji zniszczył i ciężko to teraz odbudować, ciężko po prostu tworzyć coś z niczego. Pomału nam się to udaje, troszeczkę ożywiła się też możliwość właśnie wejścia do Lorety. Dla ludzi, którzy chcą się tylko pomodlić, adorować, mamy nową kaplicę adoracyjną. Czasem ludzie też na przykład korzystają z tygodniowego pobytu, czy na terenie klasztoru, czy w jego okolicy, aby mogli tutaj też w ciszy kaplicy lub kościoła przeżyć swoje rekolekcje.
Wspomniał ksiądz o obciążeniach systemem komunistycznym. Jak patrzymy na ten klasztor kapucynów, widzimy, że w murach tego klasztoru do dziś widnieją kule szwedzkie. To przypomina nam, że dzieje kościoła czeskiego są zawiłe, że przeszedł on przez wiele burz, wiele zawieruch. Ale przypomina też to, że ten kościół otrząsnął się i po wojnie husyckiej, i po wojnie 30-letniej, i w jakimś sensie też po tej zawirusze, która była w latach 20. ubiegłego stulecia. A jak widzimy, wciąż nie potrafi się otrząsnąć z komunizmu, choć od jego upadku minęło już 20 lat. Jak ojciec myśli, dlaczego? Dlaczego tak ciężko wyjść na prostą?
Pytanie nie jest łatwe. Myślę, że jedną z przyczyn jest nieumiejętność przebaczania po prostu w czeskim narodzie. Nieumiejętność podania sobie ręki do zgody nie na zasadzie, no wypijemy dwa piwa albo śliwowice i jest załatwione, wszystko fajnie. W taki sposób, myślę, na płaszczyźnie religijno-politycznej nie ma w ogóle miejsca. To jest system barowy, czy system, który się preferuje w tak zwanych hospodach, ale nie jest to na pewno system zdolny na dłuższą metę utrzymać ten naród w jakiejś jedności i głębokiej solidarności, bo tu chodzi o więzi. I myślę też jakieś głębokie zniechęcenie tych walczących przeciwko sobie, nie wiadomo z jakiego powodu. Jest też bardzo konkretną, silną blokadą na to, aby po prostu powiedzieć sobie, przebaczamy, prosimy o przebaczenie, chcemy odpokutować za to, co się stało, próbujmy szukać wspólnej drogi. Obawiam się, że mocne zranienie tego narodu, zwłaszcza po tych przewrotach husyckich i głębokie zniechęcenie również, bo wiele rzeczy musiało powstawać z pogorzelisk, ze zniszczonych kościołów, kaplic i tak dalej, jest nie do odbudowania po prostu. To nie jest tylko kwestia postawić na nowo ołtarze, figurki świętych, Matki Bożej Chrystusa. Tu bardziej chodzi właśnie o ducha, że został złamany duch, zniszczona została pobożność i relacja do kościoła, który jednak wnosił przez całe stulecia na czeskiej ziemi przepiękne owoce pracy różnych osób duchownych, zwłaszcza jezuici, pijarzy, wiele zgromadzeń wspólnot zakonnych, sióstr zakonnych, które jako bohaterki też ratowały co się dało poprzez szkoły, poprzez przedszkola i wiele innych wspaniałych dzieł charytatywnych, nie może być zapomnianych.
Dlaczego im się udało, dlaczego dzisiaj nie można tego powtórzyć? Trochę mi ojciec zawiódł, muszę powiedzieć, bo znowu się pojawia wątek pesymistyczny w rozmowie o czeskim kościele. Jakby czasami człowiek odnosił wrażenie, że no czeka już nas tylko gorzej, już lepiej być w Czechach nie może, że sekularyzacja jest jakimś takim procesem nieodwracalnym. To nie jest katolickie, bo przecież w innych epokach też nie było łatwo. Właśnie było po wojnach, po straszliwych wojnach, po wojnie 30-letniej, straszliwe zniszczenia, a jednak Kościół wyszedł na prostą. Dzisiaj czego nam brakuje? Dlaczego nie potrafimy powtórzyć tego sukcesu z przeszłości?
Według mnie jest to problem identyfikacji się z pewnymi wartościami i z pewnymi prądami, po prostu z nauką, którą preferuje Kościół, ponieważ w czasie komunistycznym właśnie była propaganda bardzo silna przeciw Kościołowi. Wszystko, co było związane z Kościołem katolickim przede wszystkim, było wyśmiewane, było poniżane. Także myślę, że wiele rzeczy tak wygląda, po prostu, że na zasadzie kontrastu. My teraz im pokażemy, a zobaczymy, zobaczcie, że ten Kościół to wcale nie jest taki idealny, że nie jest taki święty, a my im pokażemy. No i pokazali oczywiście. Zniszczyli dzieło wielu pokoleń, zniszczyli po prostu miłość, też szacunek właśnie do hierarchii, do tych, którzy chcą dawać Chrystusa, ale jest im to utrudniane. Nie jestem pesymistą, ja jestem realistą. Gdybym był pesymistą, pojechałbym po pół roku pobytu w Czechach z powrotem do Polski. Że jestem tu 8 lat, myślę, że jest to łaska Boża i też troszeczkę moja taka góralska ambicja, bo pochodzę spod Wadowic. Myślę, że warto inwestować w tę ziemię. A czy będzie gorzej? Zawsze może być gorzej. Zależy też od nas. I myślę, że dobrym znakiem w czeskim kościele, zwłaszcza w Pradze, jest to, że w czasie wielkanocnym tego roku było ochrzczonych ponad 260 dorosłych osób.
No właśnie, a zatem ludzie przychodzą też do kościoła. Dlaczego przychodzą? Co ich w kościele pociąga? To jest de facto też pytanie, jak ewangelizować, jak wyjść do tych ludzi, z czym, żeby przyszli.
Niewątpliwie w życiu wielu tych młodych ludzi, czy już po prostu dorosłych, dojrzałych, główną motywacją jest to zmienić coś. Dać jakieś nadzieje do tego placka, który sobie człowiek upiekł za życia i żeby naprawdę tam coś dobrego, odpowiedniego było. Druga rzecz, gdy człowiek rozgląda się wokół siebie, sam widzi, że przecież samo jedzenie, ubranie, porządny samochód, czy może nawet i jakieś tam szczęście w małżeństwie, w rodzinie, to nie wystarczy, jeśli buduje się po prostu tylko na wartościach materialnych, na wartościach czysto ziemskich, że potrzeba ducha i wielu młodych to stwierdza. Już nie cieszy ich pustka tego życia, ciągły krzyk, ciągłe zabawy. Wiedzą, że na tym się daleko nie pojedzie, że trzeba czegoś więcej. I myślę, że właśnie ten proces dojrzewania, poznawania, a przede wszystkim pragnienia wewnętrznego, który ci młodzi ludzie chcą realizować, to jest to najważniejsze.
Często się mówi, że Czesi po upadku komunizmu, może zwłaszcza Prażanie, jakoś dali się wciągnąć w wir konsumizmu. Jak ci nasyceni konsumpcją Czesi reagują na franciszkańską prostotę, na kapucyński habit?
No, niewątpliwie konsumizm da się odczuć tutaj w reakcjach ludzi, w ich codziennym życiu, w tym bieganiu od hipermarketu do drugiego, porównywaniu cen. Stało się jakby takim sakrum właśnie w niedzielę odwiedzanie z całymi rodzinami tych centrów handlowych po to, żeby tam spędzić tych parę godzin. Wszystko kiedyś się kończy i to nasycenie właśnie jedzeniem, ubraniem i innymi pożytkami codziennymi też się kończy. Jeśli franciszkanizm dzisiaj zdaje egzamin, myślę, że tak, że jest odpowiedzią właśnie na te głębokie tęsknoty człowieka, żyć tak po prostu, tak normalnie, bez kamuflaży, bez ubierania się co tydzień w nowe wyszukane jakieś właśnie ubiory, bo jest to gra, to jest tylko teatr. A człowiek tak naprawdę nie potrzebuje tego aż tak wiele. I może właśnie ta nasza po prostu zwykła obecność tutaj, na tej ziemi, jest też wielkim wyzwaniem dla wielu ludzi. Przy spotkaniu z braćmi, czy to kapucynami, czy zwłaszcza siostrami, które ciągle chodzą w habitach, jest też dla nich okazją do jakiejś refleksji. Reakcje oczywiście na osoby duchowne są różne. Ja spotkałem się i z wieloma bardzo przykrymi reakcjami, ale myślę, że to wypływa po prostu też z ich ignorancji, z tego, że nie wiedzą, kto jest kto, nie mają po prostu wzorów zachowań od swoich rodziców czy dziadków. Czasem warto po prostu też z kimś zagaić rozmowę albo zwyczajnie odpowiadać na ich pytania, zaprosić nawet nieraz do wspólnoty, do przeżywania razem modlitwy, celebracji liturgicznej. I to staramy się robić.
Korzystając z tego, że rozmawiam z zakonnikiem, pytanie o stan życia konsekrowanego w Czechach. Odradza się, stagnuje. Jak to jest u kapucynów?
Ja myślę, że cała sytuacja w Czechach jest jakby odzwierciedlona także i w liczbie powołań. Nie jest to oczywiście liczba zadowalająca. Człowiek chciałby więcej, ale jak to się mówi w Biblii, z próżnego Salomon nie naleje. Wielkim problemem tej ziemi są rozwody. Mówi się, że i do 50%. Także jest to trudne zdobyć potem w cudzysłowie nowe powołania ludzi na nowo zapalonych do życia według Ewangelii. Nie jest takie proste.
Brak zaplecza.
To jest pierwsza rzecz. Powiem wprost, słaby materiał. Oczywiście, jak to się mówi w teologii, Pan Bóg bazuje na naturze człowieka. Pan Bóg też może tę naturę człowieka ubogacić, może jej pobłogosławić. Więc nie zawsze ta słabość tego materiału musi rzeczywiście być znakiem, że nie będzie księży czy osób zakonnych. Pan Bóg działa cuda i ja te cuda też w czasie mojego 8-letniego pobytu tutaj i służby w czeskim kościele widzę. Cuda po prostu przemiany ludzkiego serca, mentalności, a przede wszystkim głębokiego pragnienia zbudować czegoś na nowo. Teraz akurat przygotowuję 3 osoby do Chrztu Świętego. Najstarsza jest to pan dziennikarz, także nauczyciel w szkole dziennikarstwa, który nakręca filmy. I muszę powiedzieć, że ten człowiek jest dla mnie też wielką inspiracją. Człowiek doświadczony życiem, już ponad 50 lat żyje tutaj. Pokazuje mi jako 40-letniemu mężczyźnie i księdzu, że życie warto przeżyć z Bogiem. I praktycznie sam kroczy ścieżką poznawania Chrystusa i Jego nauki, troszkę też wspierany przez małżonkę, ale głównie sam. I przede wszystkim widzi właśnie wielkie braki, niedostatki, jakieś takie momenty trudne w dziejach swojej rodziny. I chyba to jest też bardzo istotnym elementem modlitwy i naszej osobistej refleksji, prośby do Pana Boga, żeby uzdrawiał wewnętrznie, uzdrawiał w sercu, właśnie te relacje. A wtedy mogą się zrodzić szlachetni i dobrzy ludzie, którzy się będą nadawać do życia w seminarium czy w klasztorze. Ja osobiście w to wierzę. Nie wiem, jakie są statystyki. Teraz za praską archidiecezję był wyświęcony jeden kapłan. Jakieś znaki tej Bożej obecności są i w dzisiejszych czasach tu na czeskiej ziemi, ale trzeba po prostu też mieć szacunek dla tych znaków i jakby więcej otwarcie przyjmować tą Bożą wolę niż tą ludzką, te nasze pomysły. Ciągle to nasze, takie ludzkie, że bardziej właśnie puścić Pana Boga, a ja mówię, wystarczy troszeczkę tylko uchylić drzwi. Pan Bóg już zrobi doskonały przeciąg i przemebluje mocą Ducha Świętego te nasze mieszkania, którymi jesteśmy my.
Przygotowujemy się do papieskiej podróży. Czego się ojciec spodziewa po wizycie Benedykta XVI w Czechach? Co papież może do tego kościoła wnieść? Czym go zainspirować?
Niewątpliwie pielgrzymka papieża Benedykta XVI jest ważnym elementem i ogniwem, które łączy zarówno historię tego narodu wewnętrznie, ale również z historią Watykanu. I tutejsza hierarchia sobie wiele obiecuje po pielgrzymce papieża Benedykta. Tym bardziej, że modlimy się za nowego praskiego arcybiskupa, ponieważ ojciec kardynał Miroslav Vlk już 2 lata jest jakby emeryt praktycznie, no ale ze względu na to, że nie ma jasnego następcy, wierzę, że i ta kwestia będzie rozwiązana w sposób na tyle dobry i opatrznościowy, że naprawdę ten kościół w Czechach zacznie żyć troszeczkę innym rytmem. Jest dużo wspaniałych, szlachetnych ludzi, jest dużo ludzi pobożnych, naprawdę oddanych kościołowi, ale jednak ciągle brakuje właśnie jakiegoś takiego głównego ojca, nie tylko archidiecezji praskiej, ale ojca całego kościoła czeskiego, który by miał wiele miłości, cierpliwości, dobroci do tych swoich dzieci, ale również potrafił przed hierarchami tego świata pokazać, że kościół przecież tutaj pełnił i ciągle pełni tą swoją rolę. Rolę głosu sumienia, rolę nauczyciela, rolę tego, który jednoczy, który chce, aby ludziom się wiodło dobrze. Może właśnie po tej wizycie papieża, po tej pielgrzymce i także wielkiej modlitwie tego czeskiego i morawskiego narodu przyjdzie ta nowa jutrzenka i nowe światło dla czeskiej ziemi, dla czeskiego kościoła. Tym bardziej, że jest tutaj wiele tych dusz bez pasterza i tak jak Pan Jezus pełnił swoją funkcję dobrego pasterza, aby wszystkie Boże dzieci zgromadzić w jedno. Wierzę, że i ten nowo przychodzący arcybiskup praski też podejmie się tego wyzwania.
Proszę ojca, serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwu przypomnę, że gościmy w klasztorze kapucyńskim przy sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej na Hradczanach. A moim rozmówcą i gospodarzem był ojciec Marek Socha, kapucyn, rektor tego sanktuarium. Dziękuję serdecznie. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.